Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Wtorek, 18:15, więc czas zwiedzić katolickie szkoły w Polsce. W naszej dzisiaj ławce szkolnej postanowiliśmy umieścić uczniów i dyrekcję katolickiego liceum ogólnokształcącego w Henrykowie. Henryków na Dolnym Śląsku, 60 kilometrów na południe od Wrocławia, znany, ja sobie założę okulary, aby dobrze odczytać, z klasztoru pocysterskiego i właśnie tam w 1270 roku została napisana słynna Księga Henrykowska, a w niej pierwsze zdanie w języku polskim. Myślę, że mi się uda. Daj, a ci ja pobruszę, a ty poczywaj. Czyli daj, niech ja pomielę na żarnach, a ty odpoczywaj. Bardzo cieszę się i miło jest mi powitać katolickie liceum ogólnokształcące imieniem błogosławionego Edmunda Bojanowskiego z Henrykowa. Witamy księdza doktora Jana Adamarczuka.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Czy teraz tak powinniśmy mówić księdza dyrektora, księdza rektora, bo ja tutaj wymienię, jest ksiądz doktor kanonikiem honorowym kapituły katedralnej, wicerektorem metropolitalnego wyższego seminarium duchownego z siedzibą Annus Propedeuticus w Henrykowie i jeszcze dyrektorem szkoły.
Ja myślę, że to nie jest najważniejsze. Zawsze najważniejsze dla mnie było to, że ksiądz.
Super. Jak wy wołacie do swojego dyrektora, chłopcy?
Proszę księdza.
Proszę księdza, pięknie. Witamy serdecznie. Witamy panią magister Elżbietę Manacką.
Szczęść Boże.
Pani Ela już tu się pewnie czuje. Ona
oczywiście
dzisiaj poprowadzi jako nauczycielka języka polskiego lekcję języka polskiego, no bo w Henrykowie, gdzie to pierwsze polskie zdanie w języku polskim padło, no to lekcja języka polskiego. Witamy pani Elżbieto.
Witam serdecznie.
No i wy, bohaterowie tego spotkania. Po raz pierwszy się zdarza, i to muszę powiedzieć, że są podpisani. Są podpisani. Czyli Szymon Ignaś. Szymonie, z której klasy jesteś?
Jestem z klasy drugiej.
Liceum ogólnokształcącego.
W Henrykowie.
No i mamy Jakuba Bojarczuka.
Szczęść Boże. Z pierwszej klasy.
I bardzo dobrze. I później wrócimy jeszcze do tego, że jesteście chyba jednymi z nielicznych uczniów katolickiej szkoły, którzy są podpisani. Wytłumaczymy później dlaczego. Nikt wam waszych mundurków nie podmieni. Kochani, ja teraz zapraszam, zobaczmy jak ta piękna szkoła w tym pocysterskim opactwie prezentuje się. W naszej wędrówce po szkołach katolickich w Polsce pojechaliśmy ze szkolną ławką do Henrykowa. Henryków to niewielka dolnośląska miejscowość leżąca na europejskim szlaku cysterskim około 60 kilometrów na południe od Wrocławia. Znana przede wszystkim z zabytkowego kompleksu pocysterskiego, kościoła oraz klasztoru, którym około 1270 roku została napisana słynna Księga Henrykowska, a w niej pierwsze zdanie w języku polskim. Daj, a ci ja pobruszę, a ty poczywaj. Czyli daj, niech ja pomielę na żarnach, a ty odpoczywaj. Jest zatem kolebką języka polskiego i miejscem kształtowania kultury polskiej na Śląsku. Tu właśnie mieści się katolickie liceum ogólnokształcące imienia błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. Choć katolickie liceum jest szkołą prywatną, nauka w niej jest jednak bezpłatna. Integralną częścią szkoły jest internat. W liceum działają liczne koła zainteresowań, co jest wymogiem współczesnej edukacji, ale niewątpliwie atutem jest prowadzenie szkolnej orkiestry dętej czy popołudniowe zajęcia sztuk walki. Priorytetem tej młodej szkoły jest nieustanne unowocześnianie zaplecza technologiczno-dydaktycznego umożliwiające wszechstronny rozwój. Najzdolniejsi uczniowie mogą liczyć na wsparcie w postaci stypendium naukowego, bezpłatny wakacyjny pobyt w zamku w Kliczkowie czy sfinansowanie wyjazdów zagranicznych. Tu nikt nie jest numerkiem w dzienniku. Nowością szkoły jest obecność klasy przysposobienia wojskowego, której obok nauki ważne są ćwiczenia z zakresu ratownictwa medycznego i ochrony przeciwpożarowej, musztra, wakacyjny obóz poligonowy, lekcje ze specjalistami w dziedzinie wojskowości, ćwiczenia na szkolnej strzelnicy. Z poszukiwań atrakcyjnych form kształcenia dla młodzieży męskiej zrodził się pomysł utworzenia obok istniejących już kierunków klasy ratownictwa w systemie górskim, wodnym, medycznym i pożarniczym. Zainteresowanie szkołą jest duże. Szczególnie cieszy fakt, że młodzi chłopcy próbują znaleźć alternatywę dla wielkich szkół, w których narażeni są często na złe wpływy środowiska, w których niejednokrotnie wstydzą się przyznać do chrześcijańskiej formacji. To było katolickie liceum ogólnokształcące w Henrykowie. Chłopaki, Jakub, Szymon, czy to rozpoznaliście, że to jest ta wasza szkoła?
Tak, to jest nasza szkoła, bo jak widać na filmach też braliśmy udział i mamy takie zajęcia.
Świetnie. W takim razie nie pozostaje mi nic innego, jak wszystkich telewidzów i radiosłuchaczy zaprosić na lekcję języka polskiego, którą poprowadzi pani Elżbieta Manacka. Tytuł lekcji, pamięta pani?
Oczywiście. Apoteoza i bunt w literaturze. Apoteoza młodości.
Apoteoza młodości i bunt w literaturze. Liceum ogólnokształcące katolickie w Henrykowie zaprasza na lekcję języka polskiego.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Witam was serdecznie na dzisiejszej lekcji. To będzie lekcja szczególna, bo gościmy tutaj uczniów klasy pierwszej, drugiej i trzeciej. Różnych zresztą kierunków, co widać po waszych strojach. Porozmawiamy dzisiaj o młodości, czyli właściwie temat taki, który was powinien interesować i interesuje na pewno, ale porozmawiamy też o tym, co młodości najczęściej towarzyszy, czyli o buncie. Zastanawiam się nad tym, czy młodość posiada cechy zmienne, czy też posiada cechy uniwersalne, zawsze aktualne. I drugi problem, o którym będziemy rozmawiali, to problem buntu, czyli coś, co jest kłopotliwe dla waszych rodziców, wychowawców, nauczycieli. Może nawet dla was samych, ale co z pewnością każdego z was dotyka. I zastanowimy się, czy ten bunt jest zawsze wartością negatywną. Czy jeżeli mówimy o kimś, że jest buntownikiem, to od razu wartościujemy go negatywnie. Więc to są problemy, którymi się będziemy zajmować. Tematem dzisiejszej lekcji jest apoteoza młodości i bunt w literaturze. Na slajdzie takim tytułowym właściwie. Widzimy w tle zdjęcie wykonane przez klasę trzecią obecną A z Parku Linowego, gdzie się chłopcy naprawdę świetnie bawili i pokazali, że są młodzi, sprawni i to się tak świetnie wpisuje w nasz temat. Ale zacznijmy od wyjaśnienia samego tematu. Pojęcie apoteoza, trudne pojęcie. Co ono oznacza? Co to jest apoteoza? Dawid?
Apoteoza jest to pochwała, kult, także idealizacja pewnych rzeczy.
Mm-hmm. Zatem możemy sobie troszeczkę ten temat zmienić, tak? Będzie kult młodości i bunt w literaturze. Odwołam się do różnych tekstów literackich. Zresztą mieliście przygotować sobie te teksty. Inne teksty klasa pierwsza, inne klasa druga, inne klasa trzecia. Zaczniemy od tekstu takiego właściwie chyba źródłowego, jeśli chodzi o bunt i o młodość, czyli od mitologii. Pierwszym takim mitologicznym buntownikiem był Ikar. Ikarowy lot, głupota czy heroizm? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, najpierw zapytam was o samego Ikara. Kim był Ikar? Co to za postać? Kto opowiada? Szymon.
Ikar był synem Dedala, który był bardzo dobrym rzemieślnikiem i wynalazcą i pracował na... Jego ojciec Dedal pracował na dworze u króla Minosa. I po dłuższym okresie tam pracowania zdecydował, że chce wrócić do ojczyzny, lecz król Minos nie zgodził się na to, ponieważ był bardzo dobrym w swoim fachu i postanowił zbudować skrzydła. Skrzydła z piór sklejonych woskiem i gdy wybrał się w lot ze swoim synem, powiedział mu, żeby nie leciał za wysoko, ponieważ promienie słoneczne mogą roztopić wosk, ale też za nisko, bo wiatr morski też może te skrzydła uszkodzić. I Ikar w swojej nieostrożności, też być może w swoich marzeniach, uniósł się za wysoko i promienie słoneczne roztapiając wosk spowodowały, że zginął w morzu.
Tragiczna historia, ale jak na mity przystało, historia symboliczna. Oczywiście Ikar jest taką postacią archetypiczną, czyli jest takim pierwowzorem ludzkich pragnień i dążeń. Czego pragnie Ikar? Do czego dąży? Co Ikar chciałby osiągnąć? Jakub.
Ikar chce zbadać rzeczy takie jeszcze nieosiągnięte, chce sprawdzić rzeczy, które no faktycznie ojciec powiedział mu, co grozi tym, jeżeli się wzbije za wysoko, jednak Ikar chciał to sprawdzić na własnej skórze. Nie chciał słuchać starszych, chciał się tak samemu sprawdzać takie rzeczy, których jeszcze nigdy nie doświadczył. Mhm. Jednak to dla niego było zgubne w tej historii akurat. Mhm.
Przeciwko czemu zatem buntuje się Ikar?
Przeciwko starszym.
Też. Jeszcze przeciwko czemu buntuje się Ikar? Błażej?
Ikar się buntuje przeciwko ograniczeniom, przeciwko zasadom, jakimś zasadom utartym. Chce wyznaczać swoje granice, nowe granice.
Mhm. Bardzo ważny jest ten motyw wznoszenia się i jak przejdziemy do następnych tekstów literackich, to zwróćcie uwagę na to, że bardzo często temu motywowi młodości towarzyszy motyw lotu. Takiego wzbijania się. On się oczywiście dla Ikara kończy tragicznie. Ale spróbujcie tę postać jakoś ocenić. Czy dla was to jest, czy dla was Ikar jest takim przykładem głupoty, szaleństwa, brawury, czy może jednak on jest postacią heroiczną? Bartek.
Można by przypuszczać patrząc na postać Ikara, że można by go ocenić, że był głupcem, tak? Nie posłuchał, no dobrze wiedział, jak się może to skończyć, jednak myślę, że trzeba na to spojrzeć trochę z innej strony. Leciał, lot jest w pewnym sensie takim symbolem wolności troszeczkę. I on tak jakby zapominając o tym wszystkim, skupił się na czymś, co mógłby osiągnąć, tak? Na sięganiu dalej, na sięganiu wyżej, na właśnie, tak jak powiedział Błażej, na łamaniu jakichś pewnych zasad, bądź wyznaczaniu jakichś granic samemu.
Trochę taka heroiczna klęska?
Tak, myślę, że można to tak ocenić jako właśnie heroiczną klęskę.
Mhm. Czy znajdujecie w postaci Ikara coś, co was w tej postaci, nie wiem, pociąga, coś wspólnego ze sobą? Szymon?
Tak, bo dążył do spełnienia swoich marzeń, chciał coś osiągnąć, czego jeszcze nikt nie osiągnął, był bardzo ambitny. Mhm.
Dobrze. Skoro jesteśmy przy Ikarze i tym Ikarowym locie, no to symbolika skrzydeł nam się tutaj pojawia, a skrzydła z kolei przywodzą na myśl kolejny utwór i następnym utworem, do którego się odwołamy, jest oczywiście Oda do młodości z tym słynnym cytatem: tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga. Do tego tekstu teraz się będziemy odwoływać. Proszę, żebyście sobie na kartkach, które macie przygotowane, ten tekst odnaleźli. Zacznijmy od tytułu, tak? Bo już sam tytuł jest znaczący. Kto podejmie się próby zinterpretowania samego tytułu? Oda do młodości. No proszę.
Jest to taka pochwalna jakby pieśń, która pochwala młodość, która właśnie mówi, jak to młodość jest ważna.
Dobrze, no właśnie. Dlaczego ta młodość jest ważna i co w tej młodości jest znaczące? Jak podmiot liryczny tę młodość opisuje? Jakie atrybuty tej młodości nadaje? Bartek.
Myślę, że to jest, w tym tekście jest spojrzenie na młodego człowieka, na młodość jako na taki czas odkrywania. Czyli czas szukania, poszukiwania, kiedy ludzie poszukują swojej własnej drogi. Właśnie w tym tekście można też zauważyć, że jest często to poszukiwania mogą skończyć się nie tyle co klęską, co błędami. Czyli szukając popełniamy też błędy, bądź ryzykujemy czasami wiele też.
Podmiot liryczny wyraźnie też odgranicza od siebie ten świat ludzi młodych i świat ludzi starych, tak? To, co towarzyszy starości, to jest to przyziemne, ta skorupa, tak? Z tym płazem w skorupie. Natomiast to, co kojarzy się z młodością, to przede wszystkim siła, taka potęga. I właśnie siła do czego? Kuba.
Do różnych takich spontanicznych rzeczy. Właśnie też podmiot liryczny się też identyfikuje z młodymi ludźmi. Tak. I mówi właśnie, że młodzież może tak kroczyć swoimi ścieżkami, jeszcze nieprzetartymi, nie ma dla nich różnych granic. a ludzi starsi już mają takie wyznaczone ścieżki, którymi będą kroczyć i nie chcą niczego nowego.
No dobrze, Igor, co jeszcze?
Myślę, że młodzi wytaczają nowe ścieżki. Tak. Dla nowe rozwiązania, które przydadzą się w następnych latach.
Mhm. Błażej?
Jak właśnie cytując, młodości to nad poziomy wylatuj. To nam daje do zrozumienia, że młodość jest czymś, co nas popycha do osiągania właśnie tych granic, do wybijania się ponad zasady, ponad to wszystko, co do tej pory robiliśmy, do osiągania czegoś nowego.
Mhm. Słuchajcie, czy zauważacie w odzie elementy buntu?
Tak, zauważamy. Właśnie tu są bardzo wyraźnie pokazane, żeby się buntować przeciwko tym utartym zasadom, żeby chcieć czegoś więcej.
Mhm, dobrze. No i czy ten bunt w odzie jest wartością negatywną? Czy bunt jest w ogóle wartością, czy antywartością? Karol.
Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że jest to wartość pozytywna. Mhm. A to z tego powodu, że jeśli chodzi o łamanie pewnych granic czy szukanie nowych doświadczeń, to taki bunt daje nam coś takiego, że możemy uczyć się na własnych błędach. Więc Oda daje nam odpowiedzi na pytania, których szukamy, a zarazem bunt, którego doświadczamy, jest wartością taką pozytywną. Mhm. Bo to właśnie dzięki niemu tego doświadczamy, tych odpowiedzi.
Dobrze. Oda jest utworem z pogranicza dwóch epok, prawda? Łączy sobie pierwiastki klasyczne, oświeceniowe, z pierwiastkami romantycznymi, z tym, co kojarzy się właśnie z buntem, z walką, z niezgodą na świat, takim, jakim on jest. I choć Oda, właściwie od czasu powstania Ody, nie datuje się polskiego romantyzmu, to mimo wszystko wniesie tych podstaw romantyzmu, doszukuje. Zatem Odę traktować można jako polemikę pomiędzy tym, co dawne, minione, a tym, co nowe. Ja chciałabym zapytać Was, czy Wy uważacie, że można by było Odę odczytać dzisiaj jako manifest Waszego pokolenia, młodego pokolenia? Karol?
Myślę, że można by było ją tak odczytać, ponieważ podmiot liryczny tutaj mówi, że tymi młodymi, ci młodzi ludzie mogą nowymi torami przepchnąć to, co jest stare, czyli mogą tak jakby to rozwinąć na nowo.
Jest to potrzebne?
Mogą temu nadać jakieś nowe znaczenie.
Identyfikujecie się trochę z tymi młodymi, z Ody do młodości? Jednością silni, rozumni szałem. Dawid?
Znaczy na pewno tak. Szczególnie tutaj podmiot liryczny utożsamia się to z całym pokoleniem. Czytamy razem młodzi przyjaciele. I tutaj właśnie podmiot liryczny wyraźnie chce zaznaczyć jakby, abyśmy my, młodzi ludzie, mogliśmy w jakimś stopniu także przełamywać pewne bariery, przełamywać pewne granice. Te granice, które są wyznaczone przez te starsze pokolenie, ale cały czas dążyć do nich, ale także je właśnie przełamywać, zmieniać, przełamywać wszelkie bariery.
Skoro jesteśmy przy manifestach takich pokoleniowych, to kolejny manifest, o którym już też rozmawialiśmy swego czasu, utwór Adama Asnyka, pozytywisty, zupełnie niepasującego do czasów pozytywizmu, bo Adam Asnyk to liryk, tak, przede wszystkim, natomiast pozytywizm nam się kojarzy z prozaikami, z wielkimi tomami powieściowymi. Ważny cytat, właściwie pierwsze zdanie tego utworu brzmi: szukajcie prawdy jasnego płomienia. I od tego chciałabym zacząć interpretację tego utworu. Czym jest prawda jasnego płomienia? Kuba?
Czyli mamy szukać takiej, to jest takie wezwanie, żeśmy szukali prawdy takiej nowej, nie, jeszcze nieodkrytej.
Mhm. Dobrze. Czy tylko tej właśnie nieodkrytej?
Myślę, że to jest mądrość, żeśmy szukali mądrości ukrytej, którą właśnie ci młodzi mają za zadanie ją odnaleźć.
Dobrze. Zwróćcie uwagę na ostatnie właściwie wersy tego wiersza do młodych. Prawdziwa mądrość niechaj was pogodzi. Kogo ma pogodzić ta mądrość? Dawid?
Pokolenie starszych i młodszych.
Mhm. I czym jest ta prawdziwa mądrość? To znaczy, może inaczej zadam najpierw pytanie. Jakie nakazy kieruje podmiot liryczny do adresata, czyli do młodych? Szymon.
Nakazuje
jak tu tutaj zacytuję, szukajcie nowych, nieodkrytych dróg, czyli by zgłębiać na przykład różne dziedziny, czy to nauki, i wykraczać poza granice nowych możliwości, i z tym wiążą się na przykład jakieś odkrycia, czy też podróże w kosmos.
Dobrze. I to jest bardzo mocno skierowane na to, co będzie się działo, czyli na nowość, na przyszłość. Czy kieruje też jakieś wezwania, które odnoszą się do przeszłości? Dawid.
Tak, tutaj też w wersie, ale nie depcie przeszłości ołtarzy, pokazuje to, żeby pamiętać historię i wywnioskować z tego, żeby nie popełniać więcej błędów, które popełnili ci starsi.
Dobrze. Błażej?
Tak, uzupełniając Dawida wypowiedź, uważam, że chodziło tu o to, żeby szanować to, co już inni osiągnęli, czyli szanować pokolenie starszych, ponieważ my też, idąc do przodu, zdobywając nowe doświadczenie, za jakiś czas będziemy tak samo tym pokoleniem, które będzie musiało odejść i ustąpić nowym pokoleniu.
Mhm. Bartek?
Czytamy w wierszu tutaj, niesie więc wiedzy pochodnią na czele, czyli naszym zadaniem jest też to, aby tą wiedzę, którą my też otrzymaliśmy, żeby ją w jakiś sposób wykorzystać, przekształcić, dodać coś o siebie, ale przede wszystkim nie zapomnieć o tym, nie zmarnować jej.
Słuchajcie, a co różni te dwa manifesty pokoleniowe, Ode do młodości i Wiersz do młodych Asnyka? Jakie dostrzegacie różnice? Kuba?
No, Adam Asnyk chce tak jakby pogodzić młodość i starość, że tak chce, żeby to była taka harmonia, żeby razem się dopełniali, a w Odzie do młodości jest raczej tak, że tylko młodzi mają iść do przodu, a starsi, żeby tak odeszli w cień. Mhm. Że oni nie pchają jakoś świata do przodu, a u Adama Asnyka właśnie, że oni razem to idą do przodu.
Dobrze. Na pewno Wiersz Asnyka jest rzeczywiście taką próbą pogodzenia dwóch stanowisk. Pewnie Asnyk miał na myśli, choć nie pytamy, co poeta miał na myśli, ale pewnie Asnyk miał na myśli pokolenie pozytywistów i pokolenie romantyków, prawda? Natomiast znów tak myślę, że się zgodzicie ze mną, że ten manifest do młodych można by było właściwie do każdego młodego pokolenia dopasować, prawda? I myślę, że wy także w tym manifestie odnajdujecie coś dla siebie. Przejdziemy teraz do innych tekstów. Jesteśmy przy romantyzmie, więc tekst romantyczny i odwołamy się do jednego zresztą z najbardziej znanych i ważnych utworów romantyzmu, do trzeciej części Dziadów. Utwór bardzo ważny, bo ma w sobie właściwie niesamowitą mnogość treści narodowych, ale nie tylko narodowych, również metafizycznych. Natomiast naturalnie poświęcamy dramatowi Mickiewicza kilka jednostek lekcyjnych. My musimy się bardzo mocno ograniczyć, więc skupiamy się na postaci Konrada, na tym bohaterze najbardziej takim charakterystycznym, na buntowniku młodym. I zanim przejdziemy do tego, co na slajdzie, do tego miliona, który tam się pojawia, nazywam się Milion, bo za miliony kocham i cierpię Katuszę, to ja bym poprosiła o takie krótkie zaprezentowanie sylwetki Konrada. Proszę, Szymon.
Początkowo Konrad w poprzednich częściach Dziadów nazywał się Gustaw i on był przykładem kochanka romantycznego. Niestety nieszczęśliwie się zakochał i właśnie w celi tam postanowił się zmienić. Tej zmianie towarzyszy zmiana imienia z Gustawa na Konrad i właśnie tam zmienia miłość z jednej do jednej osoby właśnie dla miliona, bo jak jest napisane, nazywam się Milion, bo za miliony kocham i cierpię Katuszę.
Dobrze, można powiedzieć, że ta przemiana, właśnie tutaj mamy slajd z naszym Konradem, który właśnie w celi pisze te słowa przemiany. Można powiedzieć w wielkim skrócie, tak? Romantyczny kochanek, nieszczęśliwy zresztą, samobójca, przemienia się w Konrada, w bojownika, no w patriotę. No i my się na tym akcencie patriotyzmu tutaj troszeczkę skupimy, pamiętając o tym, że Konrad jest buntownikiem. Zatem mamy scenę chyba wszystkim znaną. Ktokolwiek musnął kiedyś dziady, to wie, czym jest wielka improwizacja, tak? Konrad zostaje w celi sam, no i wygłasza monolog, zwany właśnie wielką improwizacją. On się tam buntuje. Przeciwko komu, bądź przeciwko czemu się buntuje i jak ten jego bunt przebiega? Szymon?
Mhm. Tak. To Konrad w tym monologu chce prowadzić rozmowę z Bogiem, prosi najpierw Boga o to, żeby dał mu siły do działania, żeby on mógł właśnie pomóc swojej ojczyźnie. Mhm. Potem zaczyna szantażować Boga. Już rozmowa wkracza na inny tok. Konrad jest coraz bardziej zdenerwowany i się bulwersuje i zaczyna obrażać Boga. Jest już na skraju wypowiedzenia bluźnierstwa przeciwko Bogu. Mdleje i gdy chce nazwać Boga carem, to te słowa wypowiada diabeł.
Mhm. Trochę tym Konrada jakoś tam usprawiedliwiając, prawda? To jednak nie on wypowiada te słowa. No właśnie, Konrad się buntuje od prośby, przechodzi do groźby, wręcz do bluźnierstwa. Czy jakoś da się usprawiedliwić postawę Konrada? Czy wy w tej postaci widzicie coś takiego, czym można by było go jednak zrehabilitować? Igor.
Myślę, że tak, ponieważ Konrad miał ogólny zamiar pozytywny, aby zbawić ojczyznę, jednak postąpił w zły sposób, źle konwersował z Bogiem.
No Konrad przegrywa. Dlaczego przegrywa? Tomek?
Ponieważ brakuje mu pokory.
A kto się taką pokorą wykazuje?
Ksiądz
Piotr.
Jest on pokorny i dlatego zostaje wysłuchany. Natomiast Konrad nie zostaje, ponieważ brakuje mu właśnie tego.
Zatem czy potrafimy jednoznacznie ocenić tego buntownika, Konrada? Czy jego bunt w ogóle był potrzebny według was? Czy wy uznajecie Konrada za postać negatywną czy pozytywną? Szymon.
Myślę, że był potrzebny, bo był w słusznej sprawie. Niestety wybrał złą drogę, którą chciał to rozwiązać ten problem, ale na szczęście wiemy dzięki widzeniom księdza Piotra, że bohater nie zostanie potępiony, jego dusza ma szansę na zbawienie.
Młodzi ludzie na pewno kierowali się jakąś wielką ideą, prawda? Można powiedzieć, że byli idealistami. Kto to jest idealista? Co to jest idealizm? Wojtek, idealista? To jaki to człowiek?
No, to człowiek, w którego postawie wyraża się to, że kieruje się tylko swoimi poglądami, które uważa za słuszne. No i nie chce się zmienić, nie chce się odwrócić od swoich poglądów i przez to często właśnie do końca...
No czasem przegrywa.
Przegrywa właśnie dlatego, że do końca pozostaje wierny tym swoim poglądom.
Przykładem takiego idealisty jest następny bohater literacki. Ten bohater literacki to bohater główny właściwie powieści Żeromskiego, Ludzie bezdomni, czyli Tomasz Judym. No, bez wątpienia idealista. Zanim o jego młodości, o jego buncie i tej postawie idealizmu, to może krótko przedstawcie sylwetkę Tomasza Judyma. Dawid?
A więc Tomasz Judym był lekarzem. Poznajmy go podczas odbywania praktyk w Paryżu. Tam poznaje też swoją przyszłą miłość, Joasię Podborską. Postanawia jednak wrócić do kraju, wraca do Warszawy, żeby zrozumieć postawę, jakie się dokonuje w Warszawie, a więc działanie, jakie próbuje przeprowadzić. Należy sięgnąć do jego korzeni. Tomasz Judym wychowywał się wręcz patologicznej rodzinie, bardzo biednej. I żeby właśnie jakoś zrekompensować to sobie być może, postanawia założyć taką klinikę, własną działalność i szpital. I leczyć w nim ludzi biednych. Leczyć ich za darmo, co jest istotne. Wygłasza przy okazji przemówienie na temat higieny i właśnie pomocy tym osób najbiedniejszym. Wygłasza je wśród obecności innych lekarzy. Zostaje wyśmiany. Wyśmiany zostaje dlatego, ponieważ inni lekarze uważają, że praca medyczna powinna być opłacana, inni ludzie powinni za nią płacić, powinna być kierowana tylko dla wybranych. Tomasz Judym się temu absolutnie sprzeciwia i właśnie otwiera ten zakład. Niestety przez wiele miesięcy nie ma ani jednego klienta, mimo że zakład jest za darmo, przyjmuje pacjentów za darmo. Powodem takiego właśnie nieobecności pacjentów zapewne jest fakt, że stwierdzają, że jest on nieprofesjonalny. Po tej małej klęsce Tomasz Judym jednak się nie poddaje. Udaje się do Cisów. Tam próbuje otworzyć kolejny zakład.
No, tam znaczy, ma poprowadzić szpital.
Tak, tam ma poprowadzić szpital. Tam też znajdują się, to tak, że jest bardzo wielu biednych ludzi. I ci ludzie chorują. A chorują dlatego, że pobliskie stawy zawierają sobie jakąś bakterię bodajże.
Tak.
I chce je wysuszyć. Niestety nie zgadza się na to dyrektor szpitala, Krzywosąd, i w tym celu, właściwie podczas kłótni z Krzywosądem, Judym wpycha doktora do stawu, kłóci się z nim, no i zostaje tak jakby wyrzucony z pracy. Udaje się dalej do Sosnowca, do okolic Sosnowca. No i tam już postanawia całkowicie oddać się najbiedniejszym i tam staje przed ciężkim wyborem. Wraz z nim jest jego ukochana Joasia Podborska i ona proponuje mu, wspiera go także, aby pomagał tym najbiedniejszym, ale aby także był z nią. Jednak niestety, Judym wybiera tylko tych najuboższych. W pewien sposób odrzuca miłość Asi. Jego ideą będzie chęć pomocy, aby nieść pomoc tylko najbiedniejszym osobom.
Książka kończy się właściwie tak, że my jej... No, kończy się... To zakończenie jest otwarte, więc nie wiemy, co się dalej wydarzy, no ale wiemy, że Judym odrzucił miłość Joasi.
Kończy się taką symboliczną sceną. Rozdarta sosna, tak. Czyli właśnie ten symbol tego ogromnego cierpienia, jakie przeżywał wewnętrznie Judym i niezwykle trudnego wyboru, jakiego musiał dokonać. Wybiera jednak osoby chore, osoby biedne, tą warstwę społeczną najuboższą, której należy pomóc.
Dobrze. Dawid, powiedziałeś wspólnie doszliśmy do tego wniosku, tak, że powieść kończy się symbolicznie rozdartą sosną. Ale powieść też zaczyna się także symbolicznie i tam się pojawiają dwa symbole. Jednym z nich jest Wenus z Milo, ten posąg, i drugim jest obraz biedny rybak. Ten obraz mamy na slajdzie i chciałabym, żebyśmy najpierw spróbowali ten obraz opisać, w jaki sposób ten obraz koresponduje z życiem, które wybiera Tomasz Judym. Może najpierw kto chciałby opisać obraz, co tam widzimy? Błażej.
Obraz przedstawia człowieka biednego, biednie odzianego. Prawdopodobnie jest to rybak, stoi na łodzi. W tej łodzi pewnie są jakieś sieci. Prawdopodobnie wypływa może na łódź, może wraca, nie wiadomo. Tak. Nie możemy tego określić. Jego twarz przypomina może twarz Jezusa, ponieważ ma brodę, tak? Przypomina nam, aż stoi na łodzi odwrócony plecami do reszty, czyli możemy z tego wnioskować, że jest indywidualistą. Ma jakiś cel swój w życiu.
Jak oceniacie tę postać? Kuba.
No myślę, że on miał cały czas, po tych nawet studiach, w ciągu studiów, to miał taki w sobie ten widok swojego dzieciństwa, jak mu bardzo ciężko było, jak to jest niesprawiedliwe, że niektórzy ludzie mieli tak łatwo, że mieli tak otwarte wszystkie drogi, że mogli wszystko robić, a on był z takiej biedniejszej rodziny, gdzie wszystko musiał bardzo ciężką pracą zrobić. I nawet żeby w ogóle się wybić z tego miejsca, musiał mieć dużo szczęścia. I chciał właśnie tak tymi swoimi działaniami zrobić, żeby wszyscy mieli tak równo. Żeby to nie było tak, że bogatsi ludzie mają lepiej, a biedniejsi muszą o wiele więcej robić. Więc myślę, że dlatego chciał pomagać biedniejszym, żeby im pomóc, żeby im pokazać, że mogą, jeżeli będą ciężko pracować, to mogą dobrze skończyć.
Piotrek?
Ja myślę, że Tomasz czuł się w obowiązku. On przyjął to do siebie, że czuł się w obowiązku, że on musi spłacić ten dług dzieciństwa, który właśnie mu podarowano. Podarowano mu to, że mógł to dzieciństwo, mógł się wspiąć trochę wyżej, do tej klasy wyższej. Mógł pójść na studia, zostać doktorem i on czuł się zobowiązany, aby pomagać teraz tym biedniejszym, z tej biednej klasy, z której on wyszedł. No i on tej swojej idei poświęcił się całkowicie. No jak większość idealistów na przestrzeni tutaj dziejów literackich,
całym swoim sobą wszedł w tą ideę, poświęciłem się do końca, odrzucając miłość Joasi. Mhm. Też taką jest tragedią trochę jego.
Czy akceptujecie to, że on podejmuje taką decyzję, że odrzuca Joasię? Bartek.
Myślę, że nam jest bardzo ciężko to zrozumieć. To jest taka, przyjmuje taką postawę, że tak jakby szczęście, które ma tak naprawdę na wyciągnięcie ręki, nie potrafi tego szczęścia przyjąć, nie potrafi to przyjąć, cały czas zarzuca sobie, że jak to jest możliwe, że on osiągnął tak wiele i on nie zasługuje na to szczęście, zarzuca sobie, że nie zasługuje na to szczęście i nie może tego szczęścia przyjąć, póki są inni ludzie, którzy nigdy nie mogą tego osiągnąć, co on osiągnął.
Dobrze, czy według was to jest szlachetne, czy to jest głupie?
Myślę, że nie nam to oceniać, ja nie podejmę się oceny tej postawy.
Dawid?
Znaczy ja bym się... Ja go w pewnym sensie podziwiam, bo gdybym ja stanął przed takim wyborem, to podejrzewam, że wydaje mi się, że związałbym się z Asią i jakoś starał się też pomagać przy okazji biednym ludziom. A on tymczasem dokonuje czynu wręcz heroicznego. To jest czyn heroiczny, ale czyn też niezwykły. Odrzuca miłość osoby, która chce pomóc, która chce mu także pomagać, a on jest tak poświęcony własnej idei, tej idei, którą miał zakorzenionej właśnie od tych najmłodszych lat, że wybiera właśnie pomoc tym najbiedniejszym osobom.
Teraz przejdziemy do tekstu, w którym również spotykam się z idealistą, ale zupełnie innym i w zupełnie innym świecie zresztą, bo porozmawiamy o współczesnym utworze, o dramacie Sławomira Mrożka, czyli o tango. Pierwsze klasy jeszcze nie miały okazji omawiać. Trzecie klasy całkiem niedawno. Jest tam pewien idealista, nazywa się Artur. No, jest troszeczkę od was starszy. W jakim świecie żyje Artur?
No, Artur żyje, mogłoby nam się wydawać, w dosyć paradoksalnym świecie, jak na jego wiek, ponieważ żyje w świecie bez zasad. Jego rodzice, właściwie jedyną zasadą rodziców jest to, że nie ma zasad. Taką wyznają rodzice zasada. Zasada, przepraszam. Artur się przeciwko temu właśnie buntuje. To też jest paradoksalne. I właśnie on chce, aby rodzice narzucili mu jakieś zasady, aby miał się przeciwko czemu buntować. Artur jest młodym człowiekiem, ma 25 lat, ukończył dwa fakultety, studiuje. Jest człowiekiem bardzo inteligentnym, ale to właśnie jego życie rodzinne jest dosyć dziwne i właśnie on buntuje się przeciwko temu. Młody Artur buduje się przeciwko temu, aby mógł być młodym, aby tą młodość mógł przeżyć.
No, chyba ten świat, w którym żyje Artur, powinien się podobać młodym, bo tak, nie ma zasad, wszystko wolno, nikt nikogo nie potępia, rodzice wręcz nakłaniają do tego, żeby robić głupstwa, nie stawiają żadnych zupełnie ograniczeń. Czy taki świat młodym ludziom się podoba? No, Arturowi wiemy, że się nie podoba. Młodym ludziom? Bartek?
Myślę, że z naszej perspektywy możemy pomyśleć, że byłoby idealnie żyć w takim świecie, bo mamy pełną wolność, możemy sobie pozwolić na wszystko, ale z drugiej strony nie pozwala to nam tak jakby przeżyć młodości w pełni, to znaczy buntując się i łamiąc pewne zasady, torując sobie drogę, wyznaczając pewne nowe zasady i nowe granice i stworzyć coś nowego, coś od siebie dodać.
Kończymy chyba te przykłady literackie i odniesiemy się do jeszcze jednego tekstu, do tekstu filozofa Leszka Kołakowskiego. Tym, co najbardziej w młodości atrakcyjne, jest poczucie otwartości życia. Drogi są otwarte i wszystko jest możliwe. Jak to rozumiecie? Ja bym tutaj się chciała jednak odnieść do naszych maturzystów, bo chyba... jako najstarsi z waszego grona, oprócz mnie. Ale to maturzyści będą mieli coś do powiedzenia. Jak rozumiecie te słowa, bo one do was powinny teraz szczególnie trafiać, tak? Niedługo matura, studia. No i właśnie, drogi są otwarte i wszystko jest możliwe. To Kołakowski nazywa najważniejszą cechą młodości. Błażej, co to znaczy?
To jest tak, że my w chwili obecnej czujemy nieskończony potencjał siły, energii, widzimy plany na przyszłość, chcemy jakoś swoje życie kształtować, kształtujemy swój charakter, kształtujemy jakieś drogi, którymi się potem będziemy przez całe życie podążać. Myślimy, że jesteśmy teraz w stanie robić praktycznie wszystko. Mamy niewyczerpaną energię,
kierujemy się bardzo często emocjami właśnie, co też różnie wpływa na nasze wybory. Często właśnie kierujemy się chwilą, kierujemy się emocjami, kierujemy nie licząc na późniejszy rozwój wydarzeń, tylko to jest to, co jest w tej chwili, to, co nam podpowiada właśnie bardziej serce niż rozum.
No, zdecydowanie chyba tak. Bartek, o ciebie zapytamy szczególnie, tak? Jak rozumiesz te słowa, że
młodzi
drogi są otwarte?
My wszyscy, głównie maturzyści, no stajemy właśnie przed wyborem, tak? Możemy, tak jak powiedział Błażej, mamy energię, możemy ją wykorzystać, możemy wybrać wszystko. Co nie znaczy, że do wszystkiego się nadajemy i we wszystkim możemy się spełniać, bo oczywiście to jest nieprawda. Każdy ma jakiś swój potencjał, ma jakieś swoją pasję, którą musi odkryć, swoje talenty, które musi wykorzystać. I to jest właśnie czas, kiedy my musimy odpowiedzieć sobie na to pytanie, co tak naprawdę, co musimy wykorzystać, żeby tak naprawdę osiągnąć coś w przyszłości, osiągnąć i robić w życiu to, co tak naprawdę chcemy.
Mhm. Uniwersalne cechy młodości. Bunt, tak? Nie zawsze jako antywartość. Właściwie w tych przykładach literackich, które omówiliśmy, to bunt jest zawsze wartością, prawda? Potrzeba zmian, to właściwie każdemu młodemu człowiekowi towarzyszy. Idealizacja świata, czyli patrzenie na świat, postrzeganie świata zupełnie innego niż on jest w rzeczywistości, próba naprawiania tego świata, na pewno poczucie siły, potęgi, tego, że wszystko można. Na pewno młodości towarzyszy dynamizm. To, że zmieniamy bardzo często, tak? Z jednego pomysłu przeskakujemy w drugi pomysł. Kierowanie się emocjami, to Błażej o tym powiedział, że nie zawsze to na dobre nam wychodzi, ale tak jest. Wiara we własne możliwości, często bezzasadna, nie oszukujmy się, i pragnienie wolności, to pragnienie takiego poczucia, że jest się wolnym. To są cechy, które młodości towarzyszą. Omówiliśmy to na przykładzie różnych tekstów literackich, a teraz właściwie zakończymy naszą lekcję filmem. Filmem, w którym postawione zostały zasadniczo dwa pytania. Film zrealizowali chłopcy z pierwszej i z drugiej klasy. Czym dla ciebie jest młodość i czy zawsze młodości towarzyszy bunt? Te pytania chłopcy zadawali i na te pytania szukali odpowiedzi. Czy znaleźli, to spróbujemy ocenić sami.
Kolorowe włosy, częste zakochania czy też codzienne spięcia z rodzicami. To właśnie stereotypy młodości. Czy ludzie starsi w pełni zrozumieją, czym jest młodość? Dlaczego ludzie młodzi buntują się? Jesteśmy dzisiaj w katolickim liceum w Henrykowie. To właśnie tutaj młodość styka się z tym, co dojrzałe. Zapytajmy młodych ludzi, czym jest dla nich młodość.
Znajdujemy się teraz w korytarzu, który prowadzi nas do szkolnej kaplicy i do refektarza. Są ze mną Karol i Tomek. Zadam im teraz kilka pytań. Pytanie do Karola. Czym według ciebie jest młodość?
Młodość moim zdaniem jest najważniejszym okresem w naszym życiu, ponieważ mamy pełno energii i możemy sobie pozwolić na więcej niż w późniejszym wieku, kiedy będziemy zajęci pracą oraz innymi ważniejszymi obowiązkami.
Przeciw czemu najczęściej młodzi ludzie się buntują?
Przeciw nauczycielom, rodzicom, zakazom.
A czy bunt jest potrzebny?
Myślę, że tak, ponieważ to symbol młodości.
Przeciw komu albo czemu najczęściej młodzi ludzie się buntują?
Myślę, że przeciw nakazom i zakazom, które są na nich narzucane.
Myślę, że przeciwko temu, że różni ludzie chcą im wcisnąć na siłę swoje zdanie, które oni nie zawsze uważają za słuszne.
A czy wy jesteście zbuntowani?
Na pewno na swój sposób.
Nie, myślę, że nie. Często sprzeciwiam się oczywiście różnym sytuacjom, jakie spotykają mnie w moim życiu, ale myślę, że nie można nazwać tego buntem.
Co to jest młodość?
Młodość jest to okres zdobywania doświadczenia, w którym kształtujemy swój charakter, stajemy się bardziej dorośli i decydujemy sami za swoje życie.
Czy młodość trwa wiecznie?
Myślę, że tak, ponieważ jest to sprawa indywidualna i każdy człowiek może czuć się młodo pomimo swojego wieku.
Która z cech młodości jest według ciebie najistotniejsza?
Poczucie humoru, aktywność fizyczna oraz witalność.
Co to znaczy być młodym?
Młody? Według mnie jest to taki okres witalności, zdrowotności fizycznej oraz dużej aktywności. Wydaje mi się, że bycie młodym jest to taki okres rozwijania się, kształtowania, dużej ilości wyzwań i takiego wchodzenia w dorosłe życie oraz podejmowania ważnych dla nas decyzji, które mogą kształtować nasze życie.
A jaka z cech młodości jest dla ciebie najistotniejsza?
Z
tej młodości, to, że chyba jesteśmy wolni i jak na razie nie mamy na głowie tylu obowiązków i możemy po prostu zrobić ze sobą to, co chcemy.
Czym dla ciebie jest młodość?
Młodość to jest po prostu nasz największy skarb.
Czym dla ciebie jest młodość?
Młodość jest dla mnie muzyką, jest czymś, co mogę robić teraz. No a niekoniecznie potem, jak zostanę ojcem, jak założę swoją rodzinę.
Czy młodość jest ważna w życiu człowieka?
Uważam, że tak, ponieważ są to najpiękniejsze chwile każdego z nas. No, jakby nie było, to jest wspomnienia na całe życie, tak?
Tym właśnie dla młodzieży jest młodość. Czymś ważnym, lecz ulotnym, co trzeba bardzo dobrze wykorzystać. Młodość ma swoje prawa. Tak jak słyszeliśmy, nie wszyscy je sumiennie wykorzystują. Dziękuję Państwu za uwagę.
Ja również dziękuję Wam za lekcję, za to, że odpowiadaliście, że pięknie opowiadaliście o młodości. Dziękuję Szymonowi reporterowi, dziękuję bardzo Krzysiowi za zrealizowanie filmu. Zakończę właściwie taką chyba mądrością życiową. Chciałabym Wam życzyć tego, żebyście to wszystko, co powiedzieliście o młodości, żebyście też potrafili mądrze wykorzystać w swoim życiu. No, jesteście w takim wieku, że młodość jeszcze przed Wami, bo dopiero przed Wami. Mam nadzieję, że ją wykorzystacie mądrze. Dziękuję Wam bardzo.
Apoteoza młodości i bunt w literaturze. Mamy młodego księdza Artura, który nareszcie dojechał do nas. To wszystko prawda, co mówią, że tam mieliście śnieg w Henrykowie, tu trzeba było opony zmieniać na letnie, bo tu mamy wiosnę.
Życie.
Co księdza Artura łączy z katolickim liceum ogólnokształcącym w Henrykowie?
No myślę, że przede wszystkim wspólna idea utworzenia i w jakimś stopniu prowadzenia klasy zwanej ratownictwo.
A ksiądz jest absolwentem może tej szkoły?
No niestety nie, żałuję.
Pani Elu, zadowolona osiągnęła Pani te cele, które Pani zakładała?
No tak, z lekcji jestem zadowolona. Myślę, że cele zostały osiągnięte, chociaż nie chciałabym tej lekcji oceniać. Bo jak powiem, że było super, to będzie, że się chwalę. Za bardzo nie będę też krytykować, bo siedzę przy dyrektorze, no to będzie samobójstwo prawie, że. Ale mogę powiedzieć, że zadowolona jestem z chłopców. Rzeczywiście odpowiadają mądrze i jak się wciągnie ich umiejętnie w dyskusję, to potrafią...
A jak się uczy w szkole, gdzie są sami chłopcy?
Bardzo łatwo. No, trzeba znaleźć sposób do komunikowania się z mężczyznami. To jest proste. I dużo łatwiej, myślę, pracuje się w dzisiejszych czasach w szkole, w której są sami chłopcy, nie w szkole koedukacyjnej.
To zróbmy w ten sposób. Zaprezentujemy jeszcze jeden materiał filmowy, który jest typowo męskim materiałem. I wtedy zobaczymy, czy łatwo się z tymi chłopakami współpracuje i spytamy się księdza dyrektora i rektora o motywy, tych 10 powodów, dla których warto chodzić do katolickiego liceum ogólnokształcącego w Henrykowie. Zobaczmy ten materiał, myślę, że i dla Was będzie ciekawy.
Baczność! Równaj w prawo! Baczność! Na prawo! Patrz! Kadet Sadom melduje pluton katolickiego liceum ogólnokształcącego imienia błogosławionego Edmunda Bujanowskiego w Henrykowie, gotowy do zajęć z musztry.
Tu je.
Czołem, kadeci!
Czołem, panie pułkowniku!
Proszę dać baczność, spocznij, prowadzić zajęcia.
Baczność! Spocznij! Baczność! Do dwóch, odlicz!
Raz, dwa, raz,
dwa,
raz, dwa,
raz, dwa,
raz.
W czwórki w prawo, zwrot! Za mną, marsz! Thank you.
sznurki i w przód! Pluton! Stój! W dwuszereg, lewo, front! Spocznij! Baczność! Równaj w prawo! Baczność! Spocznij!
Przypomnę, że ciągle jesteśmy w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Henrykowie. Uczestniczyliśmy w mustrze. Księże, rektorze, dyrektorze. Dlaczego musztra w szkole? To jest jeden z tych powodów, dla których warto być uczniem katolickiego liceum?
Dlatego musztra, że jest w jednym z kierunków, który prowadzimy w naszym liceum. Jest to kierunek przysposobienia wojskowego. Jeżeli przysposobienie wojskowe, jeżeli w programie zakładamy właśnie te elementy szkolenia wojskowego, nie może zabraknąć musztry. Ale oczywiście musztra ma jeszcze inny cel. Musztra jest po to, żeby człowieka trochę też zdyscyplinować, żeby on też potrafił się jakoś odnaleźć w pewnej dyscyplinie, która powinna młodego człowieka też jakoś mobilizować. I dlatego jest musztra. Ale oczywiście ja tego nie potrafię zrobić, bo to musi być ktoś, kto fachowo to zrobi. I dlatego mamy pana pułkownika Deję, przyjeżdża do nas pan major Czerechowski z Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych. Są również podchorążowie Wyższej Szkoły Oficerskiej, którzy takie zajęcia prowadzą i którzy rzeczywiście potrafią wymagać od młodego człowieka.
I to tłumaczy ten strój. Elementów. Jakub, ty jesteś z tego kierunku wojskowego?
Oczywiście.
Tak. I dlatego nosisz ten strój?
Tak.
Jesteś dumny z noszenia takiego stroju?
Bardzo, bardzo dumny jestem.
A trudne są takie musztry?
No, dosyć, no tak, zależy dla kogo. Niektórzy mają problem z tym, niektórzy łatwiej to chwytają. To zależy, tak myślę, tak osobiście, zależy od kogo. Mhm. Niektórzy mają problem, niektórzy nie.
Dobrze. To ja jeszcze jeden zaprezentuję wam film, aby wytłumaczyć tych ubranych na kolorowo, na taki piękny, czerwony kolor. Cóż to znaczy? Obejrzyjmy sobie kolejny materiał z katolickiego liceum w Henrykowie. No dużo niespodzianek tam mają.
Znajdujemy się w sali gimnastycznej liceum, Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Henrykowie. Tutaj jest powstała klasa ratownictwa w systemie górskim, medycznym, pożarniczym i wodnym. Uczymy tutaj naszych wychowanych, to jest klasa pierwsza i druga B naszego liceum. Uczymy ratownictwa w tych systemach. Teraz już podeszliśmy do praktycznej nauki tego zajęcia. Tutaj chłopcy prowadzą zajęcia na fantomach, uczą się reanimacji, prawidłowej reanimacji. Tak jak tutaj widać, czwórka osoby dorosłej. Natomiast tam jeden kolega Szymon prowadzi reanimację na niemowlaku. Teraz jest nauka tej reanimacji przy użyciu defibrylatora. Przygotowanie do wyładowania. On teraz naładował się, jest przygotowany do wyładowania. Wszyscy się odsunąć, proszę ręce do góry, podnieść ręce do góry. Uwaga, będzie wyładowanie. I od razu podejść do reanimacji. Uwaga, wyładowanie. Strzał. Już. Tak jak wspominałem, nasi uczniowie są przygotowani do pracy w różnych służbach ratowniczych, między innymi w służbach górskich, czy narciarstwie przywyciągowym, ratownictwie wodnym. Tutaj jednym z elementów jest nauka zjazdu na przyrządach z deską ortopedyczną do poszkodowanego, gdy na przykład zdarzył się wypadek na wysokościach. Nauka zjazdu, ratownik będzie zjeżdżał z deską ortopedyczną do poszkodowanego. Drugi ratownik go ubezpiecza, asekuruje go na tej linie. I to jest jeden z elementów właśnie ratownictwa górskiego. I teraz chłopcy zademonstrują, jak to się robi. To jest rolka Petzla, na której na pełnych atestach zjeżdża w dół. Tutaj chłopcy przedstawiają pozorowaną akcję, w jaki sposób zaopatrzyć poszkodowanego, któremu coś się stało. To będzie tak zwane szybkie badanie urazowe. Jeden z ratowników robi ABC, czyli sprawdza oddech, stabilizacja kręgosłupa szyjnego. Drugi ratownik przejmuje stabilizację głowy. Następuje szybkie badanie głowy, szyi, sprawdzenie, czy nie ma krwi, założenie kołnierza ortopedycznego. W przypadku każdego większego urazu, urazu kręgosłupa, należy bezwzględnie założyć kołnierz ortopedyczny. To jest właśnie zakładane. Założony kołnierz, cały czas przytrzymywana głowa. Znowu zwróć uwagę na te rękawiczki, czyli zawsze jest przygotowanie. Badanie klatki piersiowej, czy nie ma tam jakiegoś urazu. Badanie brzucha. Badanie miednicy, czy nie są uraz miednicy. Badanie kończyn dolnych, sprawdzenie ciągłości. Następnie, czy jest, czy nie ma jakichś złamań. Ewentualnego urazu kręgosłupa, kolejna kończyna dolna. Zostały jeszcze kończyny górne. Kolejny ratownik przygotowuje w tym czasie deskę ortopedyczną do transportu tego poszkodowanego. Podłożona deska ortopedyczna pod poszkodowanego. Tak zwanym rolowaniem, czyli przełożeniem na siebie zostanie ta ten poszkodowany przełożony. Zrolowany na bok, przełożony na deskę. Następnie zapięcie pasów podtrzymujących, stabilizujących poszkodowanego.
Szymonie, mam pytanie do ciebie. Czy ty potrafisz to wszystko robić, co obejrzeliśmy na tym materiale filmowym? Czy potrafisz udzielić pierwszej pomocy? Bo jesteś, zdaje się, na kierunku ratownictwa medycznego.
Tak, szkolę się już na tym kierunku drugi rok, więc jakieś tam podstawy tego ratownictwa zaznałem. I na pewno z panem ratownikiem i w pierwszej klasie z księdzem Arturem szkoliliśmy się na manekinach i teraz czuję, żebym był w stanie pomóc poszkodowanej osobie i udzielić pierwszej pomocy.
Księże Arturze, czy to prawda, co mówi Szymon, że naprawdę i to służy pomocą? Oni mogą pójść w góry, oni mogą pójść nad jezioro, nad rzekę i wszędzie, gdzie będzie potrzebna pierwsza pomoc, to jej udzielą? Czy nawet w wypadku jakimś drogowym?
Jak najbardziej. Jeżeli tutaj idzie o Szymona i klasę drugą, która idzie tym programem przygotowanym dla klasy ratowniczej, jestem pewien wręcz, że ci chłopcy wchodząc w jakąkolwiek akcję ratowniczą, wiedzą jak się zachować, mają taką wiedzę już nie tylko podstawową, ale można powiedzieć, że troszeczkę już wybiegającą specjalistyczną wiedzę. Zarówno w udzielaniu pierwszej pomocy, w opatrywaniu, w zaopatrywaniu, jak i w wezwaniu pomocy. Także tutaj
chłopaki, Jakubie, Szymonie, a czym wy się kierujecie, bo macie kierunki, wojskowy, ratownictwa medycznego, że wybieracie akurat ten kierunek. Co wam przyświeca, jakie macie motywacje? Dlaczego na przykład, Jakubie, nie poszedłeś na ratownictwo medyczne?
No bo po pierwsze, bardzo przydatna jest w młodym wieku dyscyplina taka. Uważam, że młodemu człowiekowi naprawdę w tym teraz jest przydatne takie różne rozrachowanie, słuchanie osób starszych, bezwzględne. No i też myślę nad przyszłością moją, że pójdę do wojska, że wiążę swoją przyszłość może z wojskiem.
Pięknie. Czy ksiądz rektor myślał o tym, że organizując te kierunki, że one są takie perspektywiczne?
Na pewno tak, dlatego że młodzi ludzie przychodząc, szukając szkoły średniej, szkoły ponadgimnazjalnej, chcą rzeczywiście, czy myślą już o tym, co będą robili w przyszłości. Ale nie wszyscy, dlatego też na przykład w tym roku zdecydowaliśmy się na to, żeby utworzyć taki kierunek uniwersytecki. To znaczy, który będzie dawał podstawy do studiowania na różnych kierunkach. W pierwszej klasie chcemy pokazać różne kierunki w taki ciekawy sposób, różne przedmioty i chcemy powiedzieć, spróbuj wybrać. Może będziesz w takim czy innym kierunku potem studiował. Natomiast część naszych uczniów mamy już, naszych absolwentów, którzy są i w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych imieniem generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu i którzy służą w wojsku, więc myślę, że dla części tych młodych ludzi to jest rzeczywiście już pewna decyzja, jeżeli chodzi o przyszłość.
Mogę zadać trudne pytanie?
Bardzo proszę, nie wiem, czy
ile
ja odpowiem.
Uczniowie muszą płacić czesnego za naukę w waszej szkole?
W tej chwili nie ma czesnego, jeżeli chodzi o naukę. Uczniowie płacą za internat i to jest kwota opłat za internat jest uzależniona od sytuacji materialnej.
Ale nauka jest darmowa.
Nauka jest darmowa i w ogóle mamy taką ideę, na ile się ją udaje realizować, mam nadzieję, że tak, żeby szkoła stwarzała szansę edukacyjną, szansę kształcenia, zresztą w tym celu była powoływana przez księdza kardynała Henryka Gulbinowicza, żeby stworzyć właśnie szansę edukacyjną dla młodego człowieka, niezależnie od statusu materialnego. Bo wiemy, że dzisiaj jest też bardzo różnie, są rodziny, którym trzeba pomóc, a tutaj tę szansę stwarzamy.
Kochani telewidzowie, kochani radiosłuchacze, uczą się tam sami chłopcy, ale są niewiasty, kobiety, które są ich nauczycielkami, wychowawczyniami. I teraz chciałbym wszystkim, nie wiem, przedstawić materiał albo zadedykować, bo tam nie ma tylko musztry, nie ma tylko ratownictwa, ale tam słychać również i muzykę. Posłuchajcie, jakie brzmienia dochodzą z katolickiego liceum ogólnokształcącego w Henrykowie. Ciekawe.
Proszę dźwięk A. Ładna artykulacja. Niemocna. Proszę jeszcze raz. I teraz poproszę taki schemacik. Ta, ta, ta. Proszę. Dobrze. Proszę marsza, przygotować marsza pochód. Proszę uważać. Więcej precyzji rytmicznej poproszę.
Prawda, że ładna dedykacja była, pani Elżbieto?
Przepiękna dedykacja. Zresztą tak pięknie... się zawsze wzruszam, jak słyszę orkiestrę naszą. Chociaż słucham bardzo często, ale zawsze to jest wzruszające niesamowicie.
I tam grają też sami chłopcy.
No tam są
orkiestra
też...
Dęta.
Ale tam są też dziewczyny.
Są też dziewczyny?
Tak, te dziewczyny są z gimnazjum w Henrykowie. No i one przychodzą, też tam zawracają naszym chłopakom trochę w głowach.
Ale wiecie... To tak aż serce się raduje, jak widzi się szkołę, gdzie jest orkiestra. I to taka orkiestra dęta. Oni mają też, macie też swoje stroje. Ktoś z was gra w orkiestrze dętej? A, bo wy tu macie musztrę, macie pomoc medyczną. No ale, bo jakie mają stroje? Bo oni są pięknie też ubrani.
Tak, to są, wszyscy mają jednakowe stroje dla orkiestry, specjalnie uszyte, przeznaczone, ufundowane przez księdza biskupa Edwarda Janiaka, wtedy jeszcze biskupa pomocniczego we Wrocławiu. I rzeczywiście ksiądz biskup Edward jest też takim patronem właśnie naszej orkiestry i dzięki jego pomocy ona powstała.
Mhm. Mamy bardzo mało czasu, bo dzisiaj dużo materiału, bardzo daleko jednak, 60 kilometrów na południe od Wrocławia. Jeździliśmy do was, wy do nas, nagrywaliśmy, stąd chcieliśmy jak najwięcej materiału, że dzisiaj nie za bardzo mamy czas na nasze rozmowy, ale chciałbym wrócić tylko do tych 10 powodów, które umieściliście w swojej reklamówce, dla których warto zostać uczniem katolickiego liceum. Powód pierwszy już mówiliśmy, atrakcyjne kierunki kształcenia. Powód drugi, interesujące zajęcia dodatkowe. Możecie jeszcze wspomnieć te zajęcia dodatkowe, chociaż o nich wspominaliśmy. Szymon, Jakub, co w szkole macie?
To w szkole mamy na przykład z przedmiotów kółka, oczywiście dodatkowe zajęć na przykład z fizyki, z chemii i tam robimy różne doświadczenia. Mamy też zajęcia do profilu, które nas przygotowywują. Są to zajęcia, w których uczęszczamy wyjazdy na basen, wyjazdy na ściankę wspinaczkową, czy też do robienia kursów i są tam też obozy letnie i zimowe dla klas ratowniczych i letnie dla klas mundurowych.
Mhm. A powód trzeci, bezpieczeństwo i dobre warunki do nauki. Wasze klasy są duże?
Klasy są
liczne?
Właśnie są w małych gronach, dzięki temu jesteśmy rozpoznawalni przez nauczycieli i każdy do lekcji musi być przygotowany, bo nas pytają. No i to tak nie ujdzie za bardzo. Nieprzygotowanie.
Tak jest. Powód kolejny, nowoczesne wyposażenie sal lekcyjnych.
No to w salach mamy na przykład tablice multimedialne, z których korzystamy, komputery i wszystko jest unowocześniane. Stara się ksiądz zaopatrywać i wprowadzać nowości do naszych.
I ja jeszcze dodam, drodzy radiosłuchacze, telewizowie, że mają też kaplicę, w której się też modlą i spotykają. I to jest takie piękne w tym integralnej propozycji wychowania. Czy coś opuściłem? Może ksiądz rektor o fachowych nauczycielach, jak to wy nazywacie, profesjonalna kadra nauczycielska i fachowe wsparcie pedagogiczno-wychowawcze. Chętnie z katolicką szkołą współpracują?
Ja myślę, że w tym zdaniu już jest właściwie wszystko ujęte. Rzeczywiście udało się przez te ponad 10 lat, bo szkoła już funkcjonuje od 10 lat, udało się zebrać kadrę, która angażuje się, która jest rzeczywiście dobrze przygotowana do realizacji tych zadań, które no, w szkole realizować trzeba. I to zwracamy uwagę nie tylko na dydaktykę, nie tylko na prawidłowe uczenie, ale chcemy też zwracać uwagę na sprawy wychowania i to jest też naszym priorytetem. Nie tylko w szkole, ale też w internacie, bo większość naszych uczniów mieszka w internacie.
A nie mieliście chłopaki, bo to jest ciekawe, jesteście sami chłopcy w szkole. Nie zazdroszczą wam dziewczyny albo nie wiem, no nieraz chcą się umówić z wami. Macie może jakąś koleżankę z sympatią. No co wy tak sami, czy my nie możemy? Mogą tam wchodzić na teren szkoły?
No raczej chyba, znaczy na teren szkoły, no chyba tak, ale na teren internetu to nie.
To nie. Ale czy jest, księże dyrektorze, coś takiego, że dziewczyny trochę zazdroszczą? No dla chłopców, no to dlaczego może jakieś zgromadzenie zakonne nie zrobi takiej szkoły, takiej jakości dla dziewcząt?
Myślę, że jest wiele dziewczyn, które zazdroszczą. Nawet w ubiegłą niedzielę mieliśmy wywiadówkę z rodzicami. I Szymon oprowadzał po szkole 3 dziewczyny i pytałem się go, co one tam powiedzmy, o co się pytały, czy co robiły na terenie szkoły, bo mógł oczywiście oprowadzić i pokazać. On mówi, że są chętne do tego, żeby u nas się uczyć, ale niestety szkoła jest tylko dla chłopców. Takich pytań ze strony dziewcząt mamy wiele. Ale to, co powiedziała też pani profesor i myślę, że takie nasze jest doświadczenie, że i w tych kierunkach, które prowadzimy, i w tej szkole, i w charakterze szkoły, który mamy, i też w tym, że jest seminarium duchowne. To jest jednak lepiej, jeżeli to jest szkoła tylko męska.
Ostatnie pytanie i musimy już kończyć. Zawsze czas, najwięcej czasu brakuje na samym końcu, prawda? Czy zdarza się, że na przykład jakiś absolwent szkoły postanawia przez mury przejść do seminarium i rozpocząć, odkryje swoje powołanie kapłańskie?
Zdarza się 10% naszych uczniów dziesięcioletniej historii szkoły wybrało drogę powołania kapłańskiego i spośród naszych absolwentów mamy już też
świetnie, księży. Świetnie, to wtedy apelujemy do wszystkich księży biskupów, jeżeli chcemy mieć powołania we wszystkich diecezjach, przy seminariach zakładajmy katolickie liceum ogólnokształcące dla chłopców i będziemy cieszyli się powołaniami jak w archidiecezji wrocławskiej. Serdecznie wam dziękuję. Kogo tylko pozdrowimy?
No, myślę, że całą społeczność szkoły, naszych profesorów, naszych uczniów, również rodziców, z którymi kontaktujemy się, z którymi się spotykamy. Myślę, że warto w tym miejscu pozdrowić całą archidiecezję wrocławską z księdzem arcybiskupem Marianem Gołębiewskim, naszym metropolitą, księdza kardynała Henryka Gulbinowicza, z którym spotkaliśmy się dzisiaj przed wyjazdem tutaj do studia. I myślę, że wśród tych, których chcemy pozdrowić, niech będą również nasi alumni Seminarium Duchownego, którzy dzisiaj są na pielgrzymce w Częstochowie, na Jasnej Górze. I myślę, że naszych najbliższych warto pozdrowić, bo
tak, ja
każdy,
mamy,
z nas, każdy z nas ma swoich bliskich, którzy pewnie w większości teraz są przed telewizorami, oglądają, czy mojego tatusia,
czy siostrę, chciałeś coś dodać?
Szwagra, a oczywiście, pewnie wszyscy chcieliby najbliższych pozdrowić.
Przede wszystkim ratowników wszystkich, zarówno medycznych, tych na służbie, jak i w GOPR-ze, w OPR-ze. Jeżeli widzicie, to serdecznie was pozdrawiamy.
Pozdrawiamy również obejmujemy mamy, pani Elżbiety, wy wszystkich kolegów i koleżanki, które w szkole nie mogą się uczyć. Ja, drodzy telewidzowie i radiosłuchacze, dodam, że za miesiąc spotkamy się z równie niezwykłą szkołą, która też ma orkiestrę. Jest to zespół szkół salezjańskich w Oświęcimiu. Myślę, że będzie to ciekawe spotkanie w przededniu peregrynacji relikwii świętego Jana Bosko. A za dzisiejsze spotkanie bardzo, bardzo serdecznie wiem, ile trudy. Jeszcze teraz chyba 7 godzin powrotu. Dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.